Kochani, my spotykamy się co niedzielę, słuchamy Bożego Słowa, słuchamy różnych fajnych kazań. Wszystkie są fajne, głębokich prawd, ale pytanie, czy zaglądamy czasami do Starego Testamentu? Bo wierzę, że Stary Testament też niesie ze sobą niezwykłe prawdy, które tak naprawdę odnoszą się później do Nowego Testamentu. Kiedyś mi ktoś powiedział taką mądrą rzecz, że jeżeli ja patrzę na Biblię, patrzę na Słowo Boże, to od Księgi Mojżeszowej do Księgi Objawienia Jana to jest tak jak łącząca nić, która przechodzi przez całe te okresy. I nie można tej nici gdzieś w pewnym momencie przerwać i powiedzieć, że to jest coś mniej ważnego, albo tamto ważne, a to mniej ważne. Ona ze sobą się łączy. To jest coś, co ze sobą współdziała, współgra. I tak rozważając właśnie Stary Testament, często mam swoje ulubione fragmenty. Nie wiem, czy wy też macie ulubione fragmenty? Ja na przykład bardzo lubię psalmy. Lubicie psalmy? Ja bardzo lubię psalmy czytać. Bardzo dotykają mojego serca. Jeden z takich ulubionych moich psalmów to jest psalm 37. Jest tam zawarte bardzo dużo mądrości, niezwykłej mądrości. I nie jest to wcale dziwne, ponieważ ten psalm jest zaliczany według tradycji żydowskiej do psalmów mądrościowych, do psalmów takich, można powiedzieć, dydaktycznych, które mają uczyć człowieka Bożej drogi. Jego celem zresztą, tak jak to było, tak i jest teraz, do dzisiaj, jest przekazywanie wartości duchowych, prawdy kolejnym pokoleniom. I kiedy zobaczymy, kiedy go przeczytamy, kiedy zobaczymy na jego treść, zobaczymy, że ten psalm porusza bardzo ważną kwestię, między innymi zaufania do Boga i trwaniu w Nim w obliczu niesprawiedliwości. To jest temat, który chyba jest dla nas dzisiaj też aktualny. I konstrukcja tego psalmu jest, tak z ciekawości tylko powiem, że jest taka, żeby łatwo można było go zapamiętać. Czyli tak jak mówiłem, jest to psalm, który miał na celu wpojenie pewnych prawd młodym ludziom, szczególnie młodym ludziom, ale też nie tylko, żeby zapamiętać je. I ciekawe jest to, że każdy wers, kiedy spojrzymy na tekst hebrajski, zaczyna się kolejną literą alfabetu hebrajskiego. To tak na marginesie. Dzisiaj skupimy się tylko na 6 pierwszych wersetach i zobaczymy, jak te 6 wersetów znajduje swoje zastosowanie w nauczaniu Jezusa Chrystusa. A więc, kochani, otwórzmy sobie psalm 37 i przeczytajmy wspólnie. Tutaj Bogdan wyświetlił nam na rzutniku. Przeczytajmy wspólnie te 6 pierwszych wersetów. Psalm Dawida. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń. Ufaj Panu i czyń dobrze. Będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienie Twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko dokona i wyniesie Twoją sprawiedliwość jak światłość, a Twoją prawość jak południe. Czytając ten psalm widzimy, że nie jest to psalm, w którym jest zawarta jakaś modlitwa błagalna czy skarga, tak jak inne psalmy, których czytamy, często też jakby Dawid ma tego typu psalmy, ale jest pewną refleksją nad losem sprawiedliwych i niesprawiedliwych, niegodziwych ludzi. Ukazują, jak żyć w świecie pełnym zła. Jak sprawiedliwi ludzie powinni żyć w świecie, który jest zły, który jest nieprawy. Jest jakby mową nauczyciela, który wzywa do cierpliwości i do wiary. On mówi o tym, żeby zaufać Bogu i trwać w Nim, być Jemu wierny i nie zbaczać na drogę grzeszników. Ale to nie tylko. Pokazuje też pewną prawdę, że los tak naprawdę niesprawiedliwych nie jest trwały, a los sprawiedliwych jest trwały i zabezpieczony w Bogu. Los znowu niesprawiedliwych jest przemijający. Ich sukces jest taki, jak mgła o poranku znika, zanim jakby zdąży się dobrze zobaczyć. I kochani, psalmista, czyli Dawid, aby to uwypuklić, czyni pewne porównania sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Mówi w ten sposób, na przykład, że sprawiedliwi ufają Bogu, czynią dobrze, podczas gdy niegodziwi intrygują się, zasadzają się na innych, knują coś dla swojej korzyści. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię, niegodziwi zostaną ostatecznie z niej wycięci, usunięci, wykorzenieni. Pan podtrzymuje sprawiedliwych. To jest napisane, Adonai podtrzymuje sprawiedliwych, a ramię niegodziwych zostanie złamane. Los sprawiedliwy jest, jaki jest wieczny. Niegodziwych znika jak dym. Są takie porównania. Psalmista Dawid jednak w tym wszystkim nie obiecuje, że życie sprawiedliwego zawsze będzie łatwe. Tutaj nie ma takiej obietnicy. Obiecuje jednak, że będzie ono trwałe, prawdziwe, trwające na wieku i że na tej drodze nie jesteś sam. Są oczywiście warunki, których tutaj Dawid przedstawia w tych 6 pierwszych wersetach. I te warunki wzywają do podjęcia pewnych kroków, pewnej postawy i pewnych konkretnych działań. Jakich? No to czytajmy. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. Można z jednej strony się właśnie oburzać w środku na czyniących, na tych, którzy czynią zło i tym zajmować swoje serce, zazdrościć niegodziwym, jednak Boża droga prowadzi inną ścieżką. Psalmista przestrzega, żeby nie rozpalać sobie gniewu, nie karmić swojego serca porównywaniem się do niesprawiedliwych. To, co widzisz, to tak jakby Dawid przedstawia, jest tylko chwilowym obrazem, a nie pokazuje tak naprawdę końca całej historii. W języku hebrajskim wyrażenie al-tithar, nie oburzaj się, nie pal gniewem, sugeruje takie, można powiedzieć, wewnętrzne wrzenie, jak gotująca woda, gorączkowanie się z powodu tych ludzi. Psalmista wzywa do tego, żeby nie reagować emocjonalnie na ten triumf zła, który notabene zawsze otaczał ludzi i będzie otaczał i otacza nas dzisiaj. Ale co? Ale mają zachowywać pokój serca, który ma swoje korzenie w Bogu. Dlaczego tak się dzieje? Bo w jego oczach koniec niegodziwych nie jest wcale optymistyczny. Tutaj Dawid mówi, jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci, zwiędną jak świeża zieleń czy świeża trawa. Obraz trawy czy obraz młodej zieleni to w Biblii często motyw ulotności, która znika zanim tak naprawdę dobrze dojrzeje. W starożytnym Izraelu, ale zresztą nie tylko w starożytnym, bo obecnie też w Izraelu, klimat jest bardzo suchy i zielona trawa tak naprawdę może zniknąć w ciągu jednego dnia. Dziś jest piękna zielona trawa, jutro wstajesz i jest żółta, już nie ma trawy. Była i jej nie ma. Psalmista przypomina, że to, co wydaje się dzisiaj piękne, atrakcyjne, silne, może zniknąć bez śladu. A co mówi psalmista? Co masz zamiast tego robić? Zachęca do tego, aby ufać Adonai, ufać Panu. I mówi w ten sposób, ufaj Panu i czyń dobrze, będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. Więc Dawid mówi tak, zamiast patrzeć na złych, Dawid mówi, zwróć swoje serce ku Panu. W hebrajskim zdanie batach bajachwe, ufaj Panu, oznacza bardzo, ale to bardzo głębokie zaufanie. Jest to tak jakby oprzeć się nie tyle o drewnianą laskę i się podtrzymywać, ale oznacza oprzeć się o skałę, która jest niezachwiana, która się nie chwieje, która jest pewna, która stoi na mocnym fundamencie. I też nie chodzi tu, kochani, o uczucie, że ja coś poczuję, że moja ufność do Pana to takie fajne uczucie jest, że ja tak zaufałem. Ale chodzi tutaj o szczerą decyzję, o prawdziwą szczerą decyzję, by oprzeć swoje życie na Bożej wierności. Na tym, że Jego słowa Boże nie zawodzą, że one są pewne, one nigdy nie zawiodą. W Psalmista jednak mówi coś jeszcze. Nie tylko ufaj, ale czyń dobrze. Często pomijamy to w psalmie, w 37, ale jest to zaproszenie, aby codziennie nie tylko mówić na temat dobra, nie tylko rozważać o tym, nie tylko rozmyślać, ale wybierać dobro i czynić dobro jako styl swojego życia. Takim ludziom Bóg obiecuje, że zamieszkają na ziemi, ukazując w tym słowie, w tej obietnicy zarówno bezpieczeństwo, jak i dziedzictwo. Te słowa odnoszą się zresztą do przymierza, które Bóg dał dla Izraela, w którym człowiek, który jest wierny Bogu, ma udział w niezwykłym błogosławieństwie. Ale nie tylko to. Jest mowa też, że na pewno będziesz nakarmiony. Nakarmiony. Ale czym nakarmiony? Chlebem, owocami. O co tu w tym wszystkim chodzi? W tekście hebrajskim jest to wyrażenie urech emunach, czyli można przetłumaczyć paść czy żywić się wiernością. Paść, być nasyconym wiernością. I ten werset można przetłumaczyć w ten sposób, że człowiek, który ufa Panu, polega na nim codziennie, czyni dobrze, będzie mieszkał w ziemi i będzie żywić się świadomością, że Bóg jest wierny. Że Bóg jest wierny, że na nim można polegać. To będzie coś, co daje siłę człowiekowi na każdy dzień. Taki człowiek będzie tym nasycony, nasycony wiernością Bożą. Że on jest wierny. Nakarmiony będziesz, psalmista mówi. Jezus podczas kazania na górze powiedział takie słowa. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Cisi czy łagodni to ludzie, którzy nie opowiadają się za gniewem, za zło, nie są tacy, można powiedzieć, mściwi, lecz ufają Bogu jako sprawiedliwemu sędziowi, jako temu, który jest sprawiedliwym sędzią. To jedno z najbardziej, moi drodzy, bezpośrednich, można powiedzieć, odniesień do psalmu 37, zresztą nie tylko do tych 6 wersetów, ale również do wersetu, czy w szczególności do wersetu 11. Jezus ukazuje tutaj bardzo, ale to bardzo głęboką prawdę. Nie ci, którzy walczą o swoje, ale ci, którzy trwają w pokorze, trwają w ufności wobec Boga, mają udział w błogosławieństwie. To ci. Jezus jakby pokazuje tą treść tych pierwszych 6 wersetów psalmu. Dlatego dalej znajdujemy zachętę. Rozkoszuj się Adonai. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia twojego serca. Słowo rozkoszuj się, jak je wypowiadamy w języku polskim, no jest to piękne słowo, ale w hebrajskim również jest to piękne słowo. Nie będę polemizował, które piękniejsze. Hitanek zawiera w sobie bowiem taką delikatną przyjemność i czułą radość, najwyższego stopnia satysfakcję, połączone z doświadczaniem przyjemności. Taka jest definicja tego słowa hitanek. Psalmista chce pokazać, że żeby zobaczyć to, dostrzec, kim jest Pan i żeby uczynić relację z Panem jako najlepszą, najcudowniejszą satysfakcję połączoną z doświadczeniem przyjemności. Czyli moja relacja z Panem jest czymś niezwykłym. I psalmista mówi, rozkoszuj się, zobacz, że to jest radość, najwyższa satysfakcja połączona z doświadczaniem przyjemności rzeczywiście dla człowieka. I psalmista mówi, jeśli tak będzie, to On spełni pragnienia twojego serca. Ten werset nie mówi wcale o tym, że będziesz miał wszystko, czego sobie zapragniesz. Jutro chcę mieć nowy samochód. Jutro chcę coś tam, żeby się rozwiązało. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale raczej jeśli Pan stanie się twoją radością, to i twoje pragnienia zostaną ukierunkowane. On spełni je, bo będą zgodne z Jego wolą. Zresztą Jezus mówił tak podobne słowa, jakby z tego, o czym mówię. Mówił tak, trwajcie we mnie, a ja w was. A następnie w wersecie 7, to jest Ewangelia Jana 15 rozdział, jakbyście chcieli otworzyć. A następnie w wersecie 7 mówi, jeśli będziecie trwać we mnie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Jezus pokazuje echo tej samej prawdy z psalmu 37, z tego, co przed chwilą czytaliśmy. Mówi ona o tym, że gdy Jezus stanie się naszym źródłem radości, centrum naszego życia, źródłem tego, czego potrzebujemy do życia tak naprawdę, bo tak jest w tym obrazie, jeżeli chodzi o trwanie w Jezusie jako krzewie winnym. Te winorośle nie potrafią funkcjonować bez krzewu winnego. Są one uzależnione od niego. Czerpią praktycznie, można powiedzieć, wszystko z krzewu winnego. I jeśli tak będzie, wtedy nasze pragnienia będą kształtowane przez relacje z naszym Panem, z naszym Mesjaszem, z tym krzewem winnym i właśnie wtedy Bóg chętnie spełnia nasze prośby, bo co? Bo są zgodne z Jego wolą, zgodne z Jego pragnieniem. Aleluja! Chwała Jezusowi za to. Ale to nie wszystko. Psalmista kontynuuje swoją myśl i mówi: powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystkiego dokona czy wykona. Wszystko wykona. Wiecie, i tak czasami jak sięgamy do tego psalmu, to bardzo lubimy, żeby ten psalm był taką naszą chwilową modlitwą chwili potrzeby. Czyli czasami chcemy jakiejś potrzeby i mówimy, zaufam teraz tej sprawie Panu, a On wszystko tam jakby dobrze dokona, wszystkiego dokona jak trzeba. Ale jest tutaj coś więcej. W hebrajskim gol al Yahweh derkecha oznacza, czyli to wyrażenie powierz Panu swoją drogę, oznacza dosłownie zrzucić ciężar swojej ścieżki życiowej na Pana. Cały ciężar swojej ścieżki życiowej. Wszystko to, kim jestem. Nie tylko moje problemy chwilowe, ale to, co dotyczy mojego całego życia. I to jest stan, w którym przestajesz wszystko kontrolować po swojemu, ale pozwalasz Panu kierować swoim życiem. Psalm wcale nie mówi, że ta droga będzie łatwa, ale On wszystkiego wykona. Wszystkiego dokona tego, co obiecał. Jezus mówił takie słowa: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech naśladuje mnie. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. To jest, powiem wam, jedno z najmocniejszych odwołań idei powierzenia swojej drogi Bogu. Jezus wzywa, aby zaprzeć się samego siebie, to znaczy zrezygnować z kontroli, z samodzielnej kontroli nad swoim życiem. Wziąć swój krzyż, dosłownie zaakceptować gotowość do śmierci z Chrystusem. Pójść za Nim, aż pod całkowitą utratę życia. Czyli wejść na drogę całkowitego zawierzenia Panu. Całkowitego, bo już tak naprawdę mocniej nie można. Oraz żyć tak, czyli naśladować Jezusa, jakby się umarło dla własnych planów, dla własnych ambicji, nawet poczucia własnego bezpieczeństwa. Jest to zgoda na to, by Jezus był absolutnym Panem twojego życia aż po krzyż. To nie wszystko. Iść i naśladować Jezusa to jest uznać Jego wolę jako nadrzędną do mojej woli, mojej własnej woli. To jest coś, co powinniśmy zrobić. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. Psalmista mówi więc: powierz Panu swoją drogę, ale dalej mówi ponownie batach ba Yahweh, ufaj Yahweh, powierz, zaufaj Jemu. To już mówiliśmy, że oznacza polegać tak jak na skalnej opoce, ale to zaufanie nie jest pasywne, nie jest czymś, co tylko o sobie pomyślę, ale jest tutaj czymś aktywnym, jest aktywnym powierzeniem, ponieważ psalmista łączy te dwie rzeczy. Powierz swoją drogę i zaufaj Mu. Mówi o powierzeniu drogi i zaufaniu. To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. To pokazuje jakby tą właściwą postawę człowieka wierzącego. I jeśli tak będzie, że powierzysz swoją drogę i zaufasz Jemu jako taką aktywną postawę swojego życia, to On, szósty werset, wyniesie twoją sprawiedliwość jak światłość, a twoją prawość jak południe. Vayotzi kaor tzidecha, On sprawi, że twoja sprawiedliwość będzie jak światło. Tutaj mamy takie wyrażenie. Dosłownie można zrozumieć, Bóg ujawni twoją wierność, twoją sprawiedliwość, tak, że stanie się widoczna jak światło. Ten werset zawiera niezwykle potężną obietnicę. To nie ty masz się sam bronić swoją sprawiedliwością, oczyszczać, udowadniać czy zabiegać o uznanie. To Bóg czyni, On wynosi twoją sprawiedliwość, że będzie widoczna i będzie niepodważalna. On wyniesie jak światło, czyli rozjaśni je jak w południe, gdzie nie będzie cienia. W południe nie ma takiego miejsca na cień, przeważnie. Jak staniemy w południe na słońcu, no to raczej ma albo mały cień, albo w ogóle go nie ma. To znaczy, że nie będzie potrzeby wyjaśnień, będzie to bez fałszu, to będzie wyniesione takim, jakim jesteś, tą przydzianą sprawiedliwość. Kochani, to jest obraz głębokiego zaufania. Sprawiedliwość ludzi może być ukryta, niezauważalna przez ludzi. Możesz ty właśnie być taką osobą, że nie jesteś zauważalna, że twoja sprawiedliwość nie jest zauważalna. Może być czasami nawet odrzucona czy wyśmiana, ale jest znana Panu. On zna to, On wie i uczyni ją widoczną w swoim czasie, w Jego sposób i ku Jego chwale, a nie twojej chwale. To jest różnica. W nauczaniu Jezusa ta prawda rozbrzmiewa szczególnie wyraźnie. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi, to jest 6 rozdział, 1 werset i poniżej właściwie, co najmniej do 7 albo jeszcze dalej. Mówi tak, strzeżcie się, abyście nie wykonywali uczynku sprawiedliwości przed ludźmi, dawali jałmużnę, tam jest mowa o modlitwie, o poście, by was widziano. Ale co mówi? Czynić to mamy w ukryciu. Ojciec wasz, który widzi w ukryciu, odpłaci wam. Będzie czas odpłaty, czas, kiedy Bóg wyniesie naszą sprawiedliwość. Jezus wcale nie zachęca do świecenia dla uznania, dla świata, lecz do życia wiernego i ukrytego jednocześnie w Ojcu, który zna nasze serca, który zna to wszystko, co czynimy. Wiecie, kochani, w świecie, w którym ludzie zabiegają o widzialność, bo taki mamy świat skonstruowany, autorytet, uznanie, uczeń Chrystusa żyje zupełnie inaczej. Żyje w świetle, ale jednocześnie żyje w ukryciu. Żyje w zaufaniu, ale karmi się Jego wiernością, nasyca się Jego wiernością, o tym, że Bóg jest wierny. Jego światłem, a nie sobą samym. Kochani, lekcja dla nas dzisiaj z tego psalmu, bo jak mówiłem na początku, psalm jest dydaktyczny, psalm ma czegoś uczyć, psalm ma pokazywać nam coś i ten psalm ma swoje zastosowanie w Nowym Testamencie, w nauczaniu Jezusa Chrystusa, o czym zresztą słyszeliście. Psalm, można powiedzieć, nie powstawał w idealnym świecie. Został napisany dla ludzi, którzy patrzą na powodzenie bezbożnych i niegodziwych i zadają pytanie, czy warto ufać i warto trwać przy Bogu. Czy warto? Jak widzisz człowieka niegodziwego, któremu się powodzi, który nie ma żadnych problemów, to się zastanawiasz, czy to ma w ogóle sens, czy moje trwanie przy Bogu ma sens. Odpowiedź psalmisty jest bardzo głęboka, ale też bardzo stanowcza i konkretna. Nie zazdrość złym, nie odpowiadaj gniewem, zamiast tego ufaj Panu. Czyń dobro, rozkoszuj się Panem, powierz Mu swoje drogi, a On zajmie się resztą. Tak w skrócie ten psalm mówi. Zobaczysz, On wszystkiego dokona. Kochani, to słowo wcale nie zmienia świata zewnętrznego. To słowo nie sprawia, że świat się nagle robi piękny, ale to słowo zmienia nasze serce, nasze nastawienie. Uczy, że wierzący w Jezusa nie muszą kontrolować rzeczywistości. Ja nie muszę być panem swojego życia i kontrolować wszystko. Nie muszę też wygrywać według reguł tego świata, tak jak ten świat ma to w swoich zamysłach. ale mamy iść drogą światłości, drogą miłości, drogą zaufania, nawet jeśli czasami jestem niewidoczny dla innych, bo nie robię czegoś, żeby inni widzieli. Nawet jeśli zostanę w jakiś sposób niezrozumiany, nawet jeśli mam zapłacić za to cenę, to jest naprawdę warto, bo Pan wyniesie Twoją sprawiedliwość. Jezus wcale nie obiecuje łatwego życia, ale daje nam drogę prawdy. To nie jest droga, moi drodzy, popularności. To nie jest droga, w której jesteśmy gwiazdami chrześcijańskimi. To droga zawierzenia. Wśród ciemności, ale z nadzieją. Wśród zła, ale bez gniewu. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Wprawdzie, choć można powiedzieć w ukryciu, to droga, której sam Bóg podniesie, objawi, kiedy przyjdzie na to czas. Dlatego, moi drodzy, podsumowując, zamknij oczy na to, co chwilowe, przemijające i otwórz swoje serce na to, co wieczne. Nie zazdrość, nie porównuj się, ale ufaj temu, który widzi wszystko. Nie stój bezczynnie, czyń dobro, nawet jeśli nikt nie patrzy. Nie promuj siebie, pozwól, by Bóg objawił Twoją sprawiedliwość. Nie buduj też na ludzkim uznaniu, żyj w ukrytej, cichej wierności. Powierz Panu swoją drogę, trwaj na niej, zaufaj Mu, dopóki On nie przyjdzie, a On wszystko dobrze uczyni. Amen, kochani. Powstajmy.